Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Buchański jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak sobie zaczęliśmy rozmawiać trochę o ordynacji wyborczej, która być może się zmieni. Pan patrzy, obserwuje na spokojnie to wszystko, co się dzieje. Czy myśli pan, że to jest rzecz, która dzieje się trochę za szybko i nie powinna być u nas póki co wprowadzana, tak jak zapowiadają to przynajmniej liderzy Prawa i Sprawiedliwości?
Te wszystkie protesty nic nie dadzą rządzącym.
To wiadomo.
No więc po co zwracać uwagę na coś, się czymś denerwować, na co się nie ma wpływu. No, oni rządzą, mają do tego mandat, mają sposoby na to, żeby eliminować konkurencję polityczną. No i w mojej ocenie to będzie ostatnia kadencja tych, którzy są ponad dwie kadencje, czy są dwie kadencje i więcej. Natomiast zastanawiałem się z kolegami jeszcze dzisiaj, czy wybory samorządowe będą prędzej niż w terminie.
Bo też chodzą takie słuchy, że może się tak zdarzyć.
Pan prezes o tym wspomniał. No kapitalne to jest, dawno tego nie było. To ja już się z historii o tym uczyłem. No a dzisiaj tak jest, że człowiek wyraża myśl, a wszyscy ją realizują. Także nie ma tu się co za bardzo jakby zastanawiać, zrobią, nie zrobią. W mojej ocenie takie decyzje zostaną podjęte.
Ja myślę, że one już zapadły, tak na dobrą sprawę.
No tak, ale jeszcze tutaj
chociaż prezes Prawa i
Sprawiedliwości, kochany, może.
Tak, natomiast prezes Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaił nas do tego, że on rzuca jakiś pomysł, najpierw sonduje, co ludzie powiedzą. To jest zresztą bardzo dobra technika, stosują ją wszyscy, tak? Rzućmy na rybkę i zobaczmy, co powiedzą.
Pan, i my o tym zaczynamy też dyskutować, tak?
No tak, oczywiście.
Zostawmy to. Nas interesują decyzje ustawowe. Będą w mojej ocenie takie, że te kadencje będą skrócone, powodów jest 1200. Najważniejsze jest taki, żeby dać szansę swoim ludziom dojścia do władzy, ale nie będzie to łatwe w związku z tym.
A parlament też nam się zmieni? Na zasadzie dwupartyjny, może przy dobrych wiatrach trzypartyjny, 10-procentowy, myśli pan, że próg może zostać wprowadzony wzorem Turcji?
Wie pan, zdaje się, że konstytucja nie mówi o progu. To oczywiście może być. No bo siły nie mają rządzących.
No i znikają nam wszystkie mniejsze partie. PSL od zawsze w polskiej polityce z poparciem w granicach 5, 6, 7% znika z mapy kraju. Te wszystkie mniejsze partie, mówiłem panu, że był tu Adrian Zandberg.
Szkoda by nie było, ale
też znika. Ale nie wiadomo, co z SLD.
Tak. Tak się może stać. Takie zagrożenie jest, bo to jest już w mojej ocenie zagrożenie dla polskiej demokracji, bo demokracja sama w sobie tutaj nie ma nic do rzeczy. No. Natomiast my mamy jakieś tradycje demokratyczne, króciutkie, bo króciutkie, ale one są. Jakoś się to kształtowało. Poprzedni rządzący robili, co chcieli, ale trochę w innym stylu. Dzisiaj to się zmienia. Zobaczymy. No. Sam jestem ciekaw.
Mówi się też o ograniczeniu możliwości startowania ludziom w wyborach nie z partii, co też jest ciekawym rozwiązaniem, bo może się okazać, że te wszystkie stowarzyszenia, komitety tam na rzecz Lublina, Rzeszowa, czy jakiegokolwiek innego, Gorzowa na przykład.
Co pan do tego wschodu ma?
Dla Gorzowa, dlatego się przeniosłem, tak?
I Strzelec Krajeński.
Też może się okazać, że znikają i ci, którzy z mozołem pracują wzorem naszych zielonogórskich lokalnych stowarzyszeń, które na pewno mają aspiracje polityczne, bo jak mówią mi byli politycy, że oni wcale nic nie chcą, tylko robią to dla dobra zielonogórzan, to z jednej strony się bardzo cieszę, że tak działają, ale z drugiej strony jestem przekonany, że myślą o tym, a może coś się urodzi, a może zrobimy ruch.
Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to myślę, że jeszcze nie przewaliło się u nas, nie przewartościowało się takie prawdziwe zadanie tych stowarzyszeń. One były niczym. Pracowaliśmy, ja w takim też pracuję kupę lat, pracowaliśmy zgodnie ze statutem, później przychodzą ambicje polityczne. To się kiedyś unormuje i stowarzyszenia będą stowarzyszeniami, partie partiami, no ale dzisiaj to się miesza i taka złuda mieszkańcom jest sprzedawana.
No do tego dochodzą jeszcze ruchy, które nazywamy Kukiz 15 na przykład.
Robią konferencję prasową, mają słuchaczy, są relacje. Oczywiście nie nawołuję do tego, żeby bojkotować tego typu spotkania, tylko w mojej ocenie no, trzeba ważyć argumenty, tak? Jedno spotkanie może być na temat tego, co zrobimy, ale już drugie, co zrobiliśmy, tak? No, u nas się widzi, pogada się. Natomiast dojrzałość polityczna w mojej ocenie jeszcze nie jest w Polsce wystarczająca. Ja gdybym miał wpływ na to i mógł wprowadzić zmiany w konstytucji, to wprowadziłbym obowiązek udziału w wyborach.
I to byłaby rewelacyjna zmiana, gdybyśmy mieli w tym partycypację.
I przy takiej frekwencji 98 idziesz na te wybory zły, bo masz popsutą niedzielę, albo nie mogłeś sobie zaplanować, albo głosujesz dwa dni i kreślisz wszystkich tam.
Jak leci.
Nic nie warci, tak? Ale mówisz o tym. Mówisz o tym i rzuca do skrzynki głos nieważny. Ale wyraziłeś się. Tego mi bardzo w naszej demokracji brakuje. No, ale jest
na pewno jest, kiedyś pojawi się polityk, który powie, jeżeli zmieniamy coś w ordynacji, to teraz robimy obowiązkowe wybory, jeśli będzie to robił z taką stanowczością, jak partia
rządząca. Nie, tak może powiedzieć ktoś schyłkowy jak ja. Ten, który idzie do góry, tak nie powie, bo to jest bardzo groźne dla rządzących teraz i w najbliższym czasie.
A propos stowarzyszeń, bo nie skończyłem myśli i zakończymy w ogóle tą kwestię tych stowarzyszeń. Znajomy dzisiaj mówił mi, że porównuje często do takich gwiazd, które jednej piosenki, które występują w tych śniadaniowych telewizjach TVN-owskich, tam Dzień Dobry TVN, czy coś innego. Taka gwiazda, która przez 3 minuty na napisach coś tam zaśpiewa na sam koniec, potem się okazuje, że ona jest momentalnie we wszystkich plotkarskich jakichś tam portalach internetowych, w jakichś gazetach tabloidowych. W ogóle nie znamy tych ludzi, zaśpiewali jakąś jedną piosenkę i mówi, czasami jest tak ze stowarzyszeniami. Oni idą, gdzieś protestują, pstrykną sobie zdjęcie, już lata po sieci, wszyscy tam lubią, nie lubią.
A taki świat. Oczywiście można to się podobać lub nie, ale tak jest. Natomiast widzimy, powiedział pan, pójdą, zrobią demonstrację, coś tam sobie pstrykną, ale to oni już coś robią, tak?
No, coś robią. No, trzeba się zorganizować.
Lansują się,
żeby pójść,
bo akurat tak. Idzie to w las, ale robią. A tak naprawdę my jako społeczeństwo raczej bardziej cenimy święty spokój, tak? Chcę mieć święty spokój, chcę mieć zapewniany jakiś byt, o tym myślę.
No Bochyńskiego nie widziałem lansującego się na Facebooku zdjęciem. Na przykład jest sesja Rady Miasta, proszę bardzo, jestem w ratuszu. Nie podoba mi się przyznawanie pieniędzy policjantom, pstryk, pieniądze na przykład i na Facebooka.
No, w sprawie policjantów to w życiu bym nie wysłał zdjęcia na Facebooka, bo...
Bo mógłby pan zostać opublikowany później, tak?
Nie, ja myślę, że ten mój polityczny, to moje polityczne działanie polega na jakiejś racjonalności, tak? Staram się nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu, bo wypowiadanie się, nie mając władzy, wypowiadanie się na tematy jakieś tam należy zrobić i tak dalej, albo wypowiadać się w każdej sprawie. Mnie, nie tylko ja tego nie robię, ale także mnie to męczy osobiście, tak? No, jak można się na wszystkim znać, no?
Ale że pieniądze pan liczy, pokazał pan w ratuszu podczas ostatniej sesji. Właśnie a propos policjantów, zastanawiał się pan, na co idą te pieniądze. Bo przyznajemy ponad 200 tysięcy, tak? To taka właściwie, można było powiedzieć, standardowa gratyfikacja, która jest ładnie rozpisana za zadania nadliczbowe.
Wszyscy chcieliby obrócić przeciwko policjantom.
Nie, ja nie sądzę, żeby to było przeciwko policjantom.
Ale to nie o to chodzi. Tutaj nam się byty mylą, tak? Bo mówią, a dajemy na stowarzyszenia, dajemy to damy na policję. Policja nie jest stowarzyszeniem. To jest siłowy, ustawowy organ, który utrzymuje państwo.
I został powołany do
państwo,
tego, żeby...
Tak? I mówienie, że nadprogramowo trzeba coś zapłacić, jest świństwem. No to w tej sprawie musimy przypomnieć naszym słuchaczom, że Zielona Góra sądziła się z policją, której dała kilka milionów złotych. Chyba oni się z tych pieniędzy nie rozliczyli. Tak? Można tak? No... Więc to jest bez sensu. Jest impreza. Jak się policjantom nie podoba, że tu dużo imprez żużlowych, to niech jadą do Warszawy, tam żużla nie ma, chyba że na Narodowym coś usypią. I tak dalej, i tak dalej. Więc
tak naprawdę pan wczoraj...
Denerwuje mnie też sytuacja oświaty, tak? Kiedy
do wszyscy... oświaty za moment dojdziemy, ale tak sobie pomyślałem, że pan stanął w obronie tak naprawdę policjantów, mówiąc o tych pieniądzach, bo to nie radni zdecydują, na co idą pieniądze. Radni zdecydują, tak, popierając uchwałę, że 200, 300, 500 milion, obojętnie ile idzie, na policję, w tym na nagrody, na różne rzeczy. Natomiast to nie radni będą decydowali, czy szeregowy policjant się w jakiś sposób
załapie
wykazał,
na te czy nie. Kilkaset złotych, czy nie. Tego naprawdę nie wiem. W związku z tym, moim zdaniem, tylko odnoszenie się do świeckiej tradycji może uzasadniać tego typu działanie, bo zawsze dawaliśmy. No,
no tak, na paliwo, kiedyś, na różne rzeczy. Tak.
Samochody, sprzęt kupowaliśmy. Tak. Więc w tym kierunku, jak w jakimś dozbrajaniu policji, w sensie urządzenia, technikę, samochody, jeszcze jestem gotowy uczestniczyć, ale w nagrodach za nadprogramowe to co, parę ludzi mniej w pysk dostało z tego tytułu? No nie wiem, tak? Nie wiem, to policja nie jest kreatorem zdarzeń, tak? Nie wiem, co prowokują, żeby się bili, a oni później to... No nie. I dlatego ta formuła mi nie odpowiada i głosowałem przeciw.
No i wyraził pan swoje zdanie i zresztą bardzo dobrze. To do pańskiego okręgu się przeniesiemy. A propos oświaty właśnie. Wczoraj pojawili się rodzice w ratuszu, którzy moim zdaniem, chociaż ono nie ma większego znaczenia, bardzo solidnie się przygotowali do tego, jak będzie wprowadzona reforma. Podawali przykład rzeczywiście szkoły, która była wybudowana po to, aby była szkołą ośmioklasową. W tej chwili jest gimnazjum, mówimy o byłej SP2 przy Mrowisku, jak ktoś nie kojarzy nas dokładnie. I wskazywali na to, co się może z tą szkołą wydarzyć w momencie, kiedy będą wygaszane gimnazje, bo mamy tam teraz gimnazjum, jak przeludnione będą szkoły na Przyjaźni, tak? Widzę 18, która już jest przeludniona, 22, SP1, które jest trochę wyżej. Ja nie wiem, ile było w tym prawdy, w tych wszystkich statystycznych danych, które podawali rodzice, ale miałem wrażenie, że wykonali kawał solidnej roboty i mówią, słuchajcie, może warto pomyśleć o tym, bo za moment będziemy mieli pustostan. Tak?
Kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty. Zacznijmy od tego, że byli to rodzice gimnazjalistów, którzy mają zapewnienie, że ich dzieci to gimnazjum w tej szkole skończą. I oni zabiegali o to, żeby w tej szkole była podstawówka. Bo
podawali na przykład rodzeństwa, które mają dzieci. Gimnazjalista ma młodszą siostrę, młodszego brata i dobrze byłoby, gdyby mogli chodzić do tej samej placówki, na przykład.
Dobra, nie kupuje pan mojego sposobu myślenia, dobrze. W mojej ocenie niech się każdy zajmuje tym, co potrafi. Ci ludzie, te panie przesympatyczne z Kolino, były przygotowane. One się tego, mówiły zresztą, że one się tego musiały nauczyć. I szkoda, bo od tego są zawodowcy. A jeszcze lepiej było w czasie tej dyskusji, kiedy członkowie klubu PiS zadawali troskliwe pytania. Jak to może być i czy nie uda się tego budynku, czy tej szkoły tam uratować i zrobić? Niech zaproszą panią Zalewską, wszystko im wytłumaczy jak na ławie i będzie wszystko jasne. Sprawcy tego całego zamieszania, bałaganu szkolnego wyrażają ogromną troskę o to, co będzie z nauczycielami, bo to rodzice zabiegają, żeby za daleko nie mieli, żeby w szóstym gimnazjum była podstawówka, bo przecież po deptaku chodzą dziewczyny, dużo dziewcząt w ciąży, więc...
Już się pojawiały historie, że będzie nam wymierać centrum miasta, jeśli nie będziemy mieli tu podstawówki.
Pani bardzo ładnie określiła, że najlepiej na parkingu Focus Mall byłoby szkołę, przedszkole i żłobek postawić, bo tam najwięcej kobiet w ciąży można zobaczyć. To jest hipokryzja. Rodzice, troska, okej, kupuję pana argument, mówiły to panie, że chciały, żeby rodzeństwo tej samej
jest
szkoły...
To wygodne na swój sposób, no nie ukrywajmy, że nie jest wygodne. Że
znowu
jest
mówimy o rodzicach.
Tak.
Nie ma tu dzieci. Powoływanie się na dzieci jest nieuprawnione. Angażowanie dzieci do protestów, do czegokolwiek, obojętnie w jakiej sprawie, jest nieuprawnione. Nie wolno tak robić. Nerwowo w szkole, kto wprowadza tą nerwowość? Dzieci? Nauczyciele.
Myślę, że dzieci nie zastanawiają się.
Do Kubickiego pretensji o to, że ewentualnie ktoś będzie przesunięty albo straci pół etatu? A jakim prawem?
No ktoś musi
co,
być
ktoś
winny.
To zepchnął ustawę CYK na samorządy i niech się martwią, tak?
No tak, to jest, zorganizowane, że największą pracę wykonają samorządy.
To jest cwany myk, tak? A naszym słuchaczom powiedzmy tylko tyle, że do każdej złotówki, którą dostajemy do miasta od państwa jako subwencję oświatową, dopłacamy ponad 30 groszy. Ponad 30 groszy. Czyli do 100 milionów dopłacamy 30 milionów złotych.
I tak się dzieje rokrocznie, jeśli chodzi o oświat.
I wszystkie gminy ościenne, powtarzam, że my mamy jakąś tam o Zielonej Górze, myślę, jakąś rolę metropolii. Ja wiem, że to brzmi tak trochę 130-tysięczne miasto metropolią, ale...
Lepszym słowem jest aglomeracja zielonogórska.
Aglomeracja byłaby bardziej zespolona. Ale mamy te cechy miasta, które lideruje w regionie i to nas kosztuje. To nas kosztują bursy, internaty, tak? No bo po co dzieciom Zielonej Góry?
No tych wydatków jest mnóstwo, no bez względu.
Tych wydatków jest mnóstwo. A wójt gminy Świdnica oddaje swoje dzieci, oddaje 100% dotacji do Zielonej Góry, tak? I on spełnia swoje obowiązki. A my jeszcze 30% do tego dziecka ze Świdnicy i cieszymy się, że jest, bo nasi nauczyciele mają pracę. No trzeba też wrócić do pewnej normalności. Ja nie mówię, że zabierać pieniądze. Ale jeżeli 13,5 miliona złotych, słyszę, w budżecie tegorocznym jest więcej na płace jak w ubiegłorocznym, no to bardzo proszę, żeby rozważać wszystkie zmiany racjonalnie i nie opowiadać rodzicom, nie napuszczać rodziców na to, że klasy przecież mogą mieć 12 osób. No, prawda?
No są tacy rodzice, którzy tak
jak jest klasa 24 osoby, dzielimy ją na pół, mamy dwie klasy po 12.
I dzieciaki
nie
uczą się
jeden
w komfortowych warunkach.
A dwoje, czy dwóch, dwie, tak? Można tak? Oczywiście, że można.
A wszystko można. Tak, wszystko na dobrą sprawę. Ale wczoraj pojawił się w ratuszu jeden człowiek zadowolony, jak można było usłyszeć, z nowej ustawy oświatowej. To człowiek, który ma wiele wspólnego z edukacją, co prawda sportową, szef ludowego klubu, który mam w Zielonej Górze, mówił o tym, jak tutaj ci nasi lekkoatleci i tak dalej, jakie osiągają doskonałe wyniki.
Podawał, i mogliby lepsze.
I mogliby lepsze i wiąże nadzieję z tym, że skoro dzieciaki teraz będą 8 lat w podstawówce, potem pójdą do liceum, które będzie rok dłuższe, to tego na Rybku będzie więcej. Wspominał o świetnych czasach liceum numer 7 przy ulicy Wyspiańskiego, w której wiele osób się kształciło, które tam zdobywały świetne wyniki sportowe.
I mówił też o tym, że Gorzów nas wyprzedza.
Że nas dogania. Mówi, że jeszcze nas nie wyprzedza. Nie wiem, skąd był taki trochę argument z kapelusza, bo to jest takie, że jak coś się u nas dzieje, to trzeba zawsze powiedzieć, a ci w Gorzowie to mają już prawie lepiej, albo już nas dogonili. Kogo to obchodzi, jakiego ucznia w Zielonej Górze, czy w Gorzowie jest lepiej, czy gorzej ze sportem?
Ja myślę, że też uczniowie nie przychodzą do klubów w wyniku jakichś nie wiem, promocji, nagonki, informacji, a raczej kierują się, wiem to z własnego doświadczenia, tym, co robi jego koleżanka, kolega, to ja spróbuję. Tym sposobem moje dzieci obiegły wszystkie dyscypliny sportu w Zielonej Górze.
Miałem to samo.
I jakoś zacięcia do rywalizacji sportowej w sobie później nie mieli. No ale zgadzam się, że każda forma ruchu dla dzieciaka jest rewelacyjna i odpłaca się naprawdę tysiąckrotnie w dorosłym życiu.
Ale może się okazać, że te dzieciaki, które trenują teraz w tym klubie, nie będą miały kiedy tam w tym klubie trenować, bo jeśli prawdą byłoby to, o czym mówili rodzice, że tak zmieni się siatka godzin w niektórych szkołach, że dzieciaki będą siedziały w pełnym dwuzmianowym albo nawet dwuipółzmianowym systemie. Niektórzy już straszą, że do 18-19 będą miały dzieciaki lekcje. To kto pojedzie z dzieckiem na trening o godzinie 21? Po całym dniu spędzonym w szkole. Wariat?
To nie tak. Nie. No tu się pan rozpędził, ho, ho, ho. Przede wszystkim pan prezydent Kubicki, pani prezydent Hreleń-Żak powiedziała jasno. Dwie zmiany w Zielonej Górze kończą się o 15.30. Tak? Ja chodziłem do szkoły 18, 17.
Ja chyba 17.15 kończyłem.
No więc przestańmy się tutaj rozczulać nad tą dwuzmianowością. Powtórę. dziecko, jeżeli rodzice mają taki układ, że oddają dzieciaka od rana, bo i tak jest, to zajęcia na prośbę rodziców mogą być też prowadzone przed południem. No, dzieci nie uczą się od 8 do 15.30. No nie ma tak. Dwie zmiany polegają na tym, że jedni zaczynają prędzej, drudzy później i tak kończą, tak? Czyli to nie jest tak, że dziecko do 17 będzie w szkole w Zielonej Górze, będzie najdłużej do 15.30. Więc akurat rodzice kończą pracę.
Czyli będzie czas na trenowanie, na języki, na tańce.
Żeby tylko dzieciaki chciały, bo widzę czasami w rodzicach, ja też to miałem, większą determinację do tego, żeby te dzieci coś robiły niż one same. Także często dzieciaki spełniają marzenia rodziców. Ja nie mogłem być biegaczem, ale ty
moje dziecko tak będzie. Ja nie byłem biegam. Akrobatą, moje dziecko
tak,
będzie.
Tak,
no rzeczywiście,
tak jest. I później ci rodzice dzisiaj tak pracujący będą się z tego śmiali, jak ja w tej chwili, no ale do tego trzeba dojść. A kieruje nimi przede wszystkim troska o własne dziecko i to jest najważniejsze.
To jeszcze trzy słowa o parkingach, bo okazało się,
nie da trzy słowa, że to jest
tysiąc miejsc parkingowych, 1000+ ma się to tak ładnie nazywać, więc niektórzy twierdzą, że to propaganda parkingowa, bo są tacy radni, którzy mówią głośno, jak ja robiłem parking, to ja się nie chwaliłem. Tylko robiłem. Natomiast mówi inni, jak robią parking, to wychodzą prawie że z transparentem i mówią, my wam tutaj parking zbudujemy. Która szkoła jest lepsza? Nie mówić i robić, czy mówić i robić, a może jedno i drugie?
Jedno i drugie. Ja robiłem, nie mówiłem. Ta satysfakcja, znaczy tak, albo się jest radnym do załatwiania, do pracy na rzecz miasta, albo się bawimy w politykę, w kreowanie siebie i tak dalej. Bo takie podejście do sprawy, że jak mnie nie ma, jak nie mówię, nie robię, to mnie nie ma, jest nieprawdziwe. Nie w strukturach miasta. W województwie już inaczej, tak? Kto zna marszałka w Strzelcach Krajeńskich, właśnie dzisiaj jakoś tak mi się to najdalej czy dobiegnie, wie. Z bliska, czy jego umiejętności i tak dalej. Natomiast radnego z okręgu wyborczego numer jeden, przyjaźni, zacisze malarzy, wszyscy wiedzą, kto jest tam radnym i wszyscy wiedzą, że jak powstało 15 miejsc parkingowych, to ci radni musieli tam łapę przykładać do tego. Tym bardziej, że ja przyjmuję, ja mam takich kapitalnych, racjonalnych wyborców, bo jeżeli jakiś wyborca ze mną się kontaktuje, ja mam tych kontaktów tygodniowo kilka dosłownie, ale to są sprawy naprawdę ważne. No, dzwoni ktoś, był 5 razy w urzędzie i sprawy nie załatwił, tak? No to od tego jest już radny, że tak powiem, kierunkowy, czy ten z okręgu, żeby się zajął, a nie dzwonisz do radnego i ja potrzebuję, niech pan to załatwi. I radny składa interpelację i tamtego, pytam go, był pan w urzędzie? Nie, nie byłem, po co do radnego zadzwoniłem.
No, radny zapytał.
A teraz wracamy do parkingów. Kiedyś w poprzedniej kadencji miałem takie hasło wyborcze, mniej pomników, więcej chodników. A, pośmiali się wszyscy. Natomiast
pomników zbyt wiele nie powstało od tamtego czasu.
No to jeżeli mamy mówić o pomnikach, to powiem tak. Proszę bardzo, stawiajmy wszystkim, komu chcemy, tylko zbudujmy taką grupę, nie wiem, załóżmy komitet honorowy, zbierzmy pieniążki. No, opiszmy tego kogoś, to coś.
No, zasłużonych tak? Wielu w mieście. Tak.
A miasto, myślę, wskaże zawsze godne miejsce do postawienia tego pomnika. Ale to zabawa polega na tym, że chcemy Piłsudskiego. No, wyjdzie na to, że on tu jak wracał
będzie,
z Niemiec...
A będzie,
to,
wie pan, święty Urban, po prostu.
To on tu był, chciałem postawić. I niech miasto da pieniądze. I to mnie denerwuje, to mi strasznie przeszkadza, tak?
Chcesz pomniki? Ja mówiąc o tym, że nie powstało zbyt wiele pomników, miałem raczej na myśli to, że to hasło, które pan mówi, że się, z którego się pośmiali niektórzy, tak naprawdę się zrealizowało. Bez względu na to, kto i jakie je realizował. Pomniki nie powstały, powstawały chodniki. Tak?
I mają powstawać parkingi teraz. To się nie rymuje, ale mają powstawać parkingi, bo jest cholerna potrzeba tych miejsc parkingowych.
Ale wiem, kto jest zadowolony z tego, że nie ma parkingów, bo ja byłem świadkiem w
tym. Skończę. Ja mówiłem już o tym. Dowiedziałem się, że ponad 17 tysięcy samochodów zarejestrowano w Zielonej Górze w ubiegłym roku. Padło pytanie, ile wyrejestrowano? Nie wiem. No na pewno nie tyle, ani nie 5 tysięcy. To nie jest dobre dla Zielonej Góry.
To widać na każdym...
To nie są nówki z salonów, tak? Euro 6.
I długo nie będą.
Tak? Czyli te smogi, to trucie tutaj, te zmiany tych pieców, to jest ponad 60% tego, co wisi w powietrzu, jest z tych samochodów. Ale to jest jakby jeden element. Tak? Nie zabronimy ludziom, nie kupujcie samochodu. Nie załatwimy tego, a takie propozycje padały, że zróbmy bezpłatną, samo już miasto, zróbmy bezpłatną komunikację, tak? I nie będziemy jeździć samochodem. No będziemy, jeszcze nie my, Polacy dzisiaj, tak?
Na to potrzebujemy czasu. Na razie Polacy się cieszą z tego, że mogą mieć po kilka samochodów. A powiem panu, kto się cieszy, że nie ma miejsc parkingowych. Trochę mówiliśmy na początku o policji. W ten weekend widziałem policję, która jeżdżąc po osiedlu, na każde osiedle, gdyby się wybrała, to takich mandatów pozatykanych za szybę można byłoby, budując sobie statystykę, jak to świetnie pracujemy, upchnąć. Jest ślisko, jest trochę śniegu, jest trochę lodu na osiedlach. Z tym parkowaniem teraz jest zdecydowanie trudniej, jest ciaśniej, więc czasami te samochody może rzeczywiście nie stoją idealnie, ale nie zagrażają bezpieczeństwu. Natomiast jest taki magiczny artykuł 93 Kodeksu Wykroczeń. Sprawdziłem. Wszystko, wie pan, można przypasować do tego artykułu i właściwie każdemu w każdym miejscu można przyładować mandat.
Interpelowałem na Radzie, kiedy ten odcinek ulicy pseudo-Szczekocińskiej został otwarty, udrożniony i dzieciaki z rodzicami skaczą z aspy, bo jedzie
auto
spóźnione skądinąd, bo po co się będą zrywali za szybko i ich też rozumiem, bo ja też czasami się śpieszę. No, tragedia. Wygoniliśmy dzieci idące do szkoły numer 14 z Waszczyka. Przygoniliśmy je na ulicę Botaniczną, ruchliwą drogę, bardzo obciążoną, a tutaj sobie jeżdżą samochody. Zobaczymy, co.
A że trzeba myśleć, jak się ktoś porusza po drogach, zwłaszcza teraz, dzisiaj rano, powiem panu, mało nie skończyło się tragicznie, ale przydzwonił, mówiąc kolokwialnie, we mnie rowerzysta, rozpędzony, nie patrzący, czy auto wyjeżdża z danej drogi, czy nie, jadący po chodniku, przecinający ulicę. Ja zahamowałem, on zahamował, położył się z tym rowerem, walnął mi gdzieś tam w koło. I zapytałem się chłopaka, najpierw, czy mu się nic nie stało, a potem, czy myśli logicznie, też się spieszył.
Ja musiał szybko jechać, bo inhalację sobie robił, że lekarz mu przepisał świeże powietrze.
No, mógł jechać po ścieżce rowerowej, która była tuż obok, byłoby bezpieczniej.
Ale zasypana śniegiem. No,
Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.